Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. To, jak na co dzień żyjemy, a więc dieta, stres czy lęk, będzie miał realny wpływ na to, jak nasz materiał genetyczny może zostać odczytany. Co więcej, również bagaż doświadczeń, także tych traumatycznych, niesionych przez naszych przodków, rodziców, a nawet dziadków, może przekładać się na nasze funkcjonowanie. I nie wiem, czy się spotkaliście, ale zwykło się mówić, że jesteś tym, co jadła twoja mama, a nawet babcia. No i wpływem środowiska, w tym również diety, na dziedziczenie ponad genami zajmuje się epigenetyka. A więc jest to taka gałąź nauki, która bada powiązania między materiałem genetycznym a środowiskiem i analizuje, jak to środowisko wpływa na, mówiąc kolokwialnie, włączanie i wyłączanie konkretnych genów, a więc ich odczyt bez zmiany w sekwencji DNA. No i okazuje się, że nasi przodkowie mogą nam przekazywać nie tylko kolor oczu czy włosów, ale także ich przeżycia mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom. I jak to jest, że nasze komórki potrafią trzymać pamięć o traumie naszych przodków? Jakie mechanizmy stoją za dziedziczeniem traumy? I czy skutki traumy można odwracać? O przyszłości epigenetyki i dziedziczeniu skutków traumy w oparciu o doświadczenia, ale i badania naukowe, udało mi się dziś porozmawiać z profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Jadwigą Jośko-Ochojską, która przez 20 lat obejmowała stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a dziś jest emerytowanym pracownikiem tej uczelni. Pani profesor jest też autorką wielu publikacji naukowych, a także wielu książek popularno-naukowych, do których przeczytania serdecznie Was zachęcam. Zresztą link do książek zostawiam w opisie odcinka. Zostawiam Wam też w tym miejscu dostęp do jeszcze takiego ciekawego nagrania, w którym pani profesor omawia temat traumy interkulturowej. Jest to w moim odczuciu też bardzo ciekawe zjawisko. No, dzisiejsza rozmowa poszerza horyzonty, była dla mnie też takim bardzo ważnym elementem edukacyjnym, bo epigenetyka jest tematem trudnym, o dziedziczeniu traumy wciąż nie mówi się bardzo dużo, więc ciekawa jestem, jak Wam ten odcinek się spodoba i jakie będziecie mieli po nim odczucia. Dajcie znać w komentarzu, a teraz zapraszam Was do najnowszego odcinka. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, witam panią serdecznie.
Już na początku naszego dzisiejszego spotkania chciałabym wyrazić swoją radość, wdzięczność, chyba też podekscytowanie w związku z tym, że dzisiaj możemy porozmawiać. Bardzo się cieszę, że zgodziła się pani przyjąć moje zaproszenie do podcastu i porozmawiać na tematy bardzo ciekawe, związane de facto z epigenetyką. Będziemy dzisiaj mówiły o dziedziczeniu właśnie ponad genami, bo często tą epigenetykę tak się nazywa. No i właśnie, aby nakreślić cały kontekst dzisiejszych naszych rozważań, może zaczniemy właśnie od pytania o epigenetykę. Czym dokładnie jest epigenetyka i na czym ogniskuje się epigenetyka?
Tak, więc my dziedziczymy geny po naszych przodkach, po mamie, po tacie i te geny decydują o tym, jaki mamy kolor włosów, oczu i o wielu innych rzeczach jeszcze. Natomiast zdecydowanie silniejsze działanie na nas ma tak zwana epigenetyka. Epigenetyka, czyli coś ponad. Ponad dlatego, że gen nie ulegnie zmianie, ale na skutek działań różnych zmieni swoją funkcję. Co to znaczy? To znaczy, że na skutek zmian w środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym, na przykład zmiana temperatury, ciśnienia, to co jemy, to czym oddychamy, to wszystko absolutnie ma wpływ na funkcję naszych genów. Mało tego, dowiedzieliśmy się również, że fakt, że nasi przodkowie przeżywali jakieś traumy, jakieś ogromne stresy, wielkie przeżycia, ma również wpływ na zmianę funkcjonowania tych genów. Jak my to możemy udowodnić, że tak jest? Otóż udowadnia to od wielu, wielu lat neuroepigenetyka, czyli nauka, która zajmuje się właśnie wpływem tych traum, tych przeżyć na funkcjonowanie genów. Jeżeli my przeżywamy jakieś tragiczne wydarzenie, to może się przyłączyć do naszych genów jakaś grupa metylowa, acetylowa, fosforylowa i inna, która zmieni działanie tego genu. W medycynie to się nazywa zmiana ekspresji genu, ale to jest zmiana funkcjonowania. On zaczyna ten gen wtedy źle funkcjonować. I jak to wygląda? Na przykład, jeżeli człowiek jest agresywny, jeżeli się boi, jeżeli ma zaburzenia nastroju, no bo dzieje się coś złego wokół niego, to my wiemy o tym, że te zmiany epigenetyczne, czyli przyłączenia tych grup metylowych, będą występowały w takich genach na przykład jak NR3C1, FKBP5 i tak dalej. Ja nie będę wymieniała oczywiście nazw tych genów, bo nas to nie interesuje jako słuchaczy, tylko żeby wiedzieć, że to są konkretne zmiany, że to nie są jakieś tam wymyślone i że to nie jest tak, że my coś tutaj staramy się wymyślić, tylko że to już zostało zbadane. Jeżeli na przykład człowiek czuje samotność z jakiegoś powodu, człowiek może żyć w ogromnej rodzinie i być bardzo samotnym, więc bez znaczenia, czym została spowodowana ta samotność. Samo to uczucie samotności powoduje zmiany epigenetyczne aż w 209 genach. To już zostało zbadane. Albo na przykład, jeżeli człowiek postrzega świat jako złowrogi, bo mu się wydaje, że my zmierzamy ku katastrofie, bo jest ocieplenie klimatu, bo są wojny, to, bo tamto, a do tego wszystkiego dochodzą jeszcze nasze takie prywatne, wielkie stresory, czy też traumy, to my to życie widzimy jako takie ciemne, ponure, czarne i co się okazuje? I sam sposób widzenia świata zmienia epigenetykę i powoduje głównie zmiany w naszym układzie odpornościowym, zmiany epigenetyczne w układzie odpornościowym. W związku z tym my mówimy już w tej chwili o tym, że istnieje epigenetyka behawioralna. Behawioralna, czyli zachowania. Z jednej strony właśnie występują te zmiany epigenetyczne niekorzystne, które mogą się zamienić na korzystne. Ale jeszcze wspomnę o takiej najnowszej pracy pani, między innymi pani profesor Rachel Yehudy, bo ona jest współautorką tej pracy. To jest praca z 2021 roku, w której zbadano, że u tych osób, które ocalały od tych rodziców, którzy przeżyli Holokaust, to w tej chwili, do tej pory występują zmiany w 42 genach, które odpowiadają za przede wszystkim stany zapalne. To jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli my mamy zmiany epigenetyczne, które związane są z układem odpornościowym, to ma to bezpośrednio przełożenie na wiele chorób, ponieważ większość chorób niestety zaczyna się na podłożu zapalnym, włącznie z tym, że choroby nowotworowe w ten sposób powstają. I zespół tych badaczy z 2021 roku odkrył, że najważniejszym genem, który właśnie prowadzi do tych zmian zapalnych i nowotworowych, jest metaloproteinaza 8. Więc znowu konkretna substancja, która tutaj działa. Ale tak jak powiedziałam, te zmiany mogą być i dobre, i złe. Na razie jeszcze chciałabym się zatrzymać na tych złych zmianach, dlatego że to ma kolosalne znaczenie nie tylko dla nas, ale dla naszych przyszłych pokoleń. Bo jeżeli matka przeżywa traumę i ona jest nieszczęśliwa, smutna, bo na przykład żyje w jakimś przemocowym związku i tak dalej, to tyle tych negatywnych emocji, które są w tej matce, powoduje, że ona nie umie pokochać tego swojego dziecka, więc mówimy o takich poważnych rzeczach, i wtedy ona nie umie zabezpieczyć miłością tego dziecka. Mówimy teraz o uczuciach. Jeżeli ona nie kocha tego dziecka albo za słabo kocha to dziecko, nie umie dostarczyć mu tyle emocji pozytywnych, ile powinno mieć to dziecko, to to dziecko zaczyna się źle rozwijać. Zarówno w mózgu tej matki dochodzi do utraty neuronów i to znacznej utraty neuronów, głównie w korze przedczołowej i w hipokampie, a z kolei rozwija się bardzo silnie jądra migdałowate się rozwijają u matki. Jądra migdałowate, które są odpowiedzialne za agresję i za lęk. Więc ona jest i lękowa, bo się wszystkiego boi, i jest agresywna jednocześnie, ponieważ ta sama struktura odpowiada za agresję i za lęk. Czasem mówią mi takie osoby, niektóre tego słuchają, że ja na przykład bardzo się boję, ja jestem osobą bardzo lękową, nawet mam ataki paniki, ale ja nie jestem agresywna w ogóle, gdzież ja i agresywna? A ja mówię, tak, ale ta agresja może być skierowana na zewnątrz i może być skierowana do wewnątrz i wtedy jest jeszcze gorzej, jeżeli my nie potrafimy tej agresji uwolnić z siebie. No więc ona ma takie zmiany w mózgu. Ma też, tak jak powiedziałam, uszkodzoną korę przedczołową, co powoduje bardzo dużo zmian niekorzystnych, bowiem tam przechodzą drogi uczenia się i zapamiętywania, więc nie umie sobie zapamiętać różnych rzeczy, nie umie się skoncentrować. Tam znajdują się neurony, które hamują agresję na tych niższych poziomach mózgowych. Więc jeżeli te wyższe poziomy, właśnie kora przedczołowa jest uszkodzona, to ona nie umie zahamować tych wszystkich emocji negatywnych. Więc jak zacznie krzyczeć, to nie umie skończyć krzyczeć, bo nie ma tego hamowania. Jak zacznie bić, to nie umie skończyć bić, bo nie ma hamowania i tak dalej.
No ale to właśnie też jest tak, że te, tak myślę sobie o tym, co pani profesor powiedziała, że w zasadzie ten cały bagaż, który jakby niesiemy w związku z nawet traumatycznymi przeżyciami, czy naszych rodziców, czy naszych dziadków, to tak de facto jest to tak, że coś, co przeżyli nasi przodkowie, albo czego doświadczaliśmy właśnie w trakcie życia płodowego, może być przyczyną, tudzież podłożem, niezrozumiałych dla nas lęków, czy tak?
Zdecydowanie tak. Bardzo często tak jest, że mamy lęki, na przykład ja się czuję niekomfortowo, kiedy czuję zapach chryzantem. Niekomfortowo, co to znaczy? Ja czuję niepokój, to jeszcze nie jest lęk, ale niepokój i nie znoszę chryzantem i nie wiem dlaczego. Ten zapach był tak koszmarny, bo był powiązany ze śmiercią ukochanego ojca, że ta informacja przeszła na kolejne pokolenia. Więc to może być lęk przed ogniem, lęk przed czymkolwiek, takie właśnie niezrozumiałe, nie wiem dlaczego ja się boję. Nawet przypomina mi się pewien dziennikarz, który mi powiedział, że ma ponad 40 lat i nie ma prawa jazdy, nie jeździ samochodem, a nie jeździ dlatego, że się boi, a nikt nie wie o tym, że on się boi prowadzić samochód, chociaż jako pasażer jeździ samochodem, ale boi się prowadzić samochód i nikomu o tym nie mówi i jest taki właśnie świetny i opowiada, ja jestem wolny, ja sobie mogę wziąć taksówkę, autobus, rower, jechać czymkolwiek, ja nie muszę się martwić o swój samochód, o benzynę i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się dowiedział o tym dziedziczeniu skutków traum, to nagle się okazuje, że w jego pokoleniu, u jego przodków, ktoś zginął w czasie prowadzenia samochodu. I ja mu powiedziałam, widzi pan, wobec tego to nie jest pana historia, to nie jest pana lęk. Pan się dzisiaj dowiedział, że to nie jest pana lęk. Pan dzisiaj może iść i zapisać się na kurs prawa jazdy. Mhm. I powiem pani, że czasami taka informacja wyzwala. Czasami. Ja znam osoby, które na przykład osobę, która dowiedziała się o tym, że przodek zginął w płomieniach, i ta osoba przez całe życie bała się ognia i w momencie, jak się dowiedziała, że to nie jest jej lęk, tylko lęk przodka, to przestała się bać ognia. Wystarczyła ta informacja. Albo znam osobę, która na przykład miała koszmarne sny o obozie koncentracyjnym. I w momencie, kiedy sobie uświadomiła, bo ona wiedziała, że przodkowie byli więźniami obozów koncentracyjnych, ale kiedy dowiedziała się, że to właśnie ma na nią wpływ, to właśnie, a nie to, że się czyta książki o tematyce obozowej, że się widziało jakiś film. Nie, nie, to tak nie działa. Jeżeli ja widzę jakiś film, to ja mogę się przestraszyć w nocy i tyle. Ale jeśli ja mam dziedziczenie epigenetyczne po takich osobach, to ja się budzę.
Ale czy to też nie jest mowa...
Przepraszam, dokończyć, bo to jest ta różnica, bo ludzie mówią, tak, tak, bo przecież w szkołach tyle się mówi o obozach, jest tematyka obozowa w szkołach i tak dalej, są książki i to się stąd bierze. Nie! Tak jak powiedziałam, jeżeli ja przeczytam książkę, to ja się mogę wystraszyć, ale jeżeli ja to odziedziczyłam epigenetycznie, to ja się budzę przerażona i ja następny dzień jest kompletnie stracony dla mnie, bo ja źle funkcjonuję, dlatego że to nie jest tak, że ja sobie przypominam i tutaj nie działa mój świadomy umysł, tylko ja to czuję. Taka jest różnica, że ja mając ten sen, czuję ten lęk, jest mi niedobrze, boli mnie brzuch, ja najchętniej chciałabym już umrzeć, bo ja już nie chcę tego przeżywać po raz kolejny i to są te emocje, które powodują, że najchętniej bym krzyczała na głos, jakoś wyrzucała te emocje, a nie umiem i nie wiem, co mam z tym zrobić i do kogo z tym iść, czy do internisty, czy do okulisty, do kogo ja mam z tym iść, komu ja mam to powiedzieć. Więc jest masa ludzi, która ogromnie cierpi z tego powodu, bo odziedziczyła tego typu skutki traumy. Ale pozwoli pani, że ja wrócę, bo chcę koniecznie do tego wątku wrócić, że ta mama nie umie kochać i to dziecko się rodzi. Tak jak u niej doszło do uszkodzenia neuronów i do powiększenia jąder migdałowatych, tak u tego dziecka może dojść do tego samego, dlatego że te hormony stresu, które dostają się do dziecka wraz z krwią pępowinową, również uszkadzają dziecko. To dziecko wobec tego również nie umie za bardzo okazać tej miłości, nie umie za bardzo i ono będzie rodziło następne dziecko, które odziedziczy po nim te skutki epigenetyczne i dalej, i następne pokolenie. I co się tworzy? Tworzy się tak zwany epigenetyczny cykl społeczny. I to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne, dlatego że im więcej ludzi w społeczeństwie będzie agresywnych, złych, kłamiących, nienawidzących, złorzeczących i tak dalej, tym bardziej zmieniony będzie ten epigenom i będą powstawały kolejne pokolenia, coraz to bardziej agresywne, coraz to bardziej lękowe. I teraz odwrotnie może być tak zwany korzystny epigenetyczny cykl społeczny. Korzystny jest wtedy, kiedy my mamy świadomość tego. Dlatego ja się cieszę i dziękuję, że mnie pani zaprosiła, bo możemy,
ja się bardzo cieszę.
Możemy to powiedzieć głośno i możemy o tym mówić powszechnie i dużo, że nasze dobre emocje, nasze dobre uczucia będą zmieniały ten epigenom i my to już wiemy z badań naukowych. To już wiemy, to jest ta epigenetyka behawioralna, która już o tym mówi. I my możemy zrobić tak zwaną profilaktykę wczesną. Profilaktyka. Wczesna profilaktyka będzie polegała na wiedzy, wiedza to jest to, co teraz robimy, i na badaniach epigenetycznych, profilaktycznych. To tam jeszcze można później opowiedzieć o tym. Ale chcę powiedzieć o tej wiedzy. Jeżeli ja wiem o tym, że moje emocje, moje myśli zmieniają mój epigenom, to ja mam to robić świadomie, codziennie. Proszę sobie wyobrazić, że obliczono, że myśl może spowodować aktywację konkretnych genów w ciągu 2 sekund. Myśl. Czyli moja negatywna myśl może spowodować niekorzystną aktywację, ale moja pozytywna myśl może spowodować dobrą, korzystną zmianę epigenetyczną. Jeśli ja to będę robiła, jeśli ja będę pracowała nad sobą codziennie, nad swoimi dobrymi emocjami, nad tym, żeby świadomie myśleć, proszę sobie wyobrazić, że człowiek produkuje w ciągu doby 70% negatywnych myśli. Znowu ważna informacja. Jeżeli ja to wiem, to znaczy, że właściwie mój umysł jest normalny, tak jak wszystkich, bo ja tyle złego myślę w ciągu dnia, tyle złego, tyle się boję i to jest norma. No to zmień to, to zmień to. Skoro jest aż 70 złych myśli, to postaraj się, żeby tych dobrych myśli było więcej.
Mało. No ale właśnie to też pani profesor o tym bardzo dużo publikowała, napisała też w swojej książce Więcej nadziei o raku, stresie i nowych szansach, że właśnie to kontrolowanie stresu, zmiana przekonań, postrzeganie w ogóle konkretnych stresorów rzeczywiście pozwala nam na, jakby na uchronienie nas przed destrukcyjnym wpływem stresu na organizm, bo też właśnie o tym chciałam też porozmawiać, o tej pamięci komórkowej, że właśnie to, o czym pani profesor opowiadała, o przykładach z życia różnych osób, tak, które gdzieś tam odziedziczyły traumy o podłożu właśnie takim epigenetycznym, no to tutaj bardzo dużo mówi się o tej pamięci komórkowej. Wydaje mi się, że chyba też chciałabym o tym chwilkę porozmawiać, bo to też jest bardzo ciekawe, jak de facto coś, czego nie pamiętamy, albo coś, czego nie mamy prawa pamiętać, przekłada się później na to, jak funkcjonujemy.
Tak. Więc to ja pozwolę sobie tutaj opowiedzieć o takich badaniach naukowców z Oxfordu. To są badania z 2020 roku, więc to są wszystko takie badania z ostatnich, powiedzmy, 2 do 5 lat. Tutaj się bardzo dużo zmieniło na korzyść, jeśli chodzi o liczbę badań i o to, co my, czego się dowiadujemy nowego i co sobie potrafimy wyjaśnić. Otóż te badania naukowców z Oxfordu właśnie były na temat pamięci komórkowej. I oni zrobili taki eksperyment, w którym pobudzili geny jakimś tam negatywnym bodźcem i doszło do zapamiętania tego bodźca w ten sposób, że po 2 tygodniach pobudzili te geny jeszcze raz takim samym bodźcem i co się okazało? Okazało się, że ta zmiana epigenetyczna była już na wyższym poziomie ekspresji genów. I to prawie 2-3 razy wyższy poziom ekspresji genów, co oznacza, że jeżeli dany impuls pobudza komórkę, to ona za każdym razem wchodzi na wyższy poziom ekspresji genów, czyli zapamiętuje bardziej. Co to znaczy zapamiętuje? Zapamiętuje to znaczy, że oni akurat wykryli, że istnieje pewne białko, które nazywa się kohezyna, która właśnie reguluje tą ekspresję genów. I spróbowali taki eksperyment kolejny zrobić, żeby w środowisku tym eksperymentalnym, żeby usunąć kohezynę. Co się będzie działo? Oczywiście logicznie rzecz biorąc, skoro ona odpowiada za ekspresję genów, to jak się usunie kohezynę, to ta ekspresja powinna się zmniejszyć i powinno już nie być tej pamięci komórkowej. I tak rzeczywiście się stało. Tak się rzeczywiście stało.
I to naprawdę bardzo takie, w ogóle w tym obszarze epigenetyki, badań nad epigenetyką, ja mam wrażenie, że w przeciągu 5 lat po prostu zadziały się zwroty o 180 stopni dosłownie.
Niesamowicie dużo, niesamowicie dużo. I ci naukowcy mówią tak, jeżeli nauczymy się modyfikować ilość kohezyny, to być może będziemy mieli lepsze efekty w leczeniu przede wszystkim chorób wirusowych i chorób nowotworowych. Dlatego, że znowu wracam do tego, że te zmiany epigenetyczne oczywiście powodują zmiany zapalne. I tutaj moglibyśmy mówić o tej wczesnej profilaktyce, która miałaby polegać na tym, że jeśli do tej pory wszyscy wiemy, co to jest test Apgar, wszyscy wiemy, co to jest, każde dziecko, które się rodzi, ma robiony test Apgar i tam się określa w punktach, na ile to dziecko jest zdrowe. I gdybyśmy oprócz takiego testu Apgar mogli, i prawdopodobnie tak będzie, ja mam nadzieję, że w przyszłości najbliższej, co daj Boże najbliższej, dojdzie do tego, że będziemy robić jakieś testy metylowe jeszcze. Te testy pozwolą nam zobaczyć, które geny są zaburzone u tego noworodka czy u niemowlęcia, I jeżeli stworzymy taką farmakologię epigenetyczną, a o to cały czas postuluje pan profesor Moshe Schiff, który mówi o tym, że powinno się rozwijać neuroimmunoepigenetykę i że należy rozwijać farmakologię epigenetyczną, to co wówczas? No to wówczas będziemy w stanie po pierwsze zmniejszyć liczbę chorób, to na pewno. Dlatego, że to już będzie takie leczenie, taka terapia personalizowana. Będzie można zmniejszyć na przykład liczbę chorób na podłożu zapalnym, chorób nowotworowych, wszelkich chorób, cukrzycę i tak dalej, wszelkich chorób tych przewlekłych, ale nie tylko chorób. Ja oczywiście o chorobach i zaburzeniach psychicznych też tutaj myślimy, zdecydowanie tak, ale również różnych zaburzeń osobowości, również osobowości, bo my już wiemy, że epigenetycznie przenosi się agresja. Przenosi się agresja, my to już wiemy.
No właśnie, ale w ogóle nasz styl życia, bo też mówimy o tym dziedziczeniu traumy, wiemy tutaj już na ten temat troszkę po tym, co pani profesor powiedziała i omówiła, ale właśnie, czy tym naszym stylem życia codziennym można odwrócić traumę na poziomie takim właśnie epigenetycznym, bo tutaj dużo mówi się i o odżywianiu, i aktywności fizycznej właśnie, ale też bardzo ten wątek, o którym pani profesor dużo pisze i mówi, czyli temat zdrowego stresowania się jest tutaj bardzo ważny, przyjmowania, mówiąc kolokwialnie, w odpowiedni sposób tych bodźców stresujących na klatę i radzenia sobie z nimi na co dzień, bo to, co też często jest podkreślane, niekontrolowany stres to 10-krotnie wyższe poziomy kortyzolu w ustroju niż w przypadku takiego dobrego, mówiąc w cudzysłowie, podejścia do tych stresorów, z którymi się mierzymy każdego de facto dnia. Więc tutaj jakby zapętlając to pytanie jeszcze raz, czy właśnie tym stylem życia można odwrócić działanie traumy i jak to zrobić w praktyce?
Tak, zdecydowanie. Ja tutaj promuję cały czas swój model RAS, autorski RAS, od R radzenia sobie ze stresem, A aktywność ruchowa i Z zdrowe odżywianie się. Zmiana stylu życia, ale ona nie jest taką zwyczajną zmianą stylu życia, dlatego że ona na pierwszym miejscu podkreśla, żeby sobie radzić ze stresem. Na pierwszym miejscu. I tego podejścia nie mają inni lekarze i inni naukowcy. Inni naukowcy to radzenie sobie ze stresem gdzieś tam na końcu zupełnie o tym mówią i specjalnie się tym nie przejmują, raczej wolą powiedzieć, co tam stres, stres mamy wszyscy, po co się mamy nim przejmować. A ja go tutaj stawiam na pierwszym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja sobie nie będę radziła ze stresem, albo inaczej, jeżeli ja nie będę aktywna ruchowo, bo na przykład będę po wypadku i nie będę się mogła ruszać, no to aktywność odpada w tym modelu. To jest jeden z elementów stylu życia. Aktywność mi odpada. Jeżeli ja ciężko zachoruję i będę odżywiana przez sondę żołądkową, no to mi odpada drugi czynnik, zdrowe odżywianie się. No i jeżeli teraz ja w tych sytuacjach braku aktywności, złego odżywiania, czy nie, złego, bo nie takiego, jak powinniśmy się odżywiać, jeżeli ja będę miała umysł jeszcze sprawny i ja będę sobie radziła z sytuacją, która mnie spotkała, to ja mogę żyć długie lata w niezłej kondycji fizycznej i psychicznej, długie lata. Więc radzenie sobie ze stresem jest najważniejsze, bo chodzi o to, żeby nie zachorować na depresję, żeby nie mieć właśnie takich, nie zachorować na PTSD, na zespół stresu pourazowego, na ataki lęków, paniki i tak dalej, i tak dalej. To jest najbardziej istotne, bo wtedy ja będę sobie radziła z każdą sytuacją, jaka mnie spotka, lepiej czy gorzej. Nie chodzi o to, że ja mówię, że jak będziesz sobie radziła ze stresem, to będziesz miała cudowne życie. Nie o to chodzi, cudowne życie, ale będziesz miała lepsze życie. Kto nie chce mieć lepszego życia? Każdy chce mieć lepsze życie. Więc to radzenie sobie ze stresem jest tutaj najważniejsze.
Czyli chodzi o takie przekręcenie, trochę przestawienie swojego myślenia w kierunku nie poradzę sobie w inny tak. ciąg myślowy związany z, danym, z daną sytuacją stresową?
Tak jest, tak jest. Więc szczególnie ważne właśnie w fizjologii, bo ja te informacje znam z fizjologii, to jest taki podział stresu na kontrolowany i niekontrolowany. Niekontrolowany jest wtedy, kiedy ja mówię, nie dam rady. To mnie przerasta. Ja jestem w sytuacji bez wyjścia. My czasami tak mówimy. Jeżeli ja sobie powiem chwileczkę, może ja nie zmienię tej sytuacji, bo ja mam dziecko sparaliżowane, czy ciężko chore i tak dalej, ja tego nie zmienię, ale ja siebie mogę zmienić. Ja nie muszę sytuacji zmienić, ale ja siebie mogę zmienić. Ja mogę zmienić swoje podejście do tego. Ja mogę zacząć myśleć inaczej, mogę zacząć myśleć, dam radę, będzie lepiej, codziennie zrobię coś, żeby było lepiej. Poszukam jeszcze jakiejś porady, poszukam jeszcze jakiejś możliwości, albo zastanowię się, jak sobie pomóc, bo sobie muszę pomóc najbardziej, bo ja tu jestem najważniejsza, żeby pomóc temu drugiemu człowiekowi żyć. Więc jak tu sobie pomóc? I to jest znowu takie też przeorientowanie siebie do tego momentu, żeby sobie powiedzieć chwileczkę, myślenie o sobie nie jest egoistyczne, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Jak stewardesa nam pokazuje na początku lotu, że jak wydarzy się coś złego i spadną maski z tlenem, to ja mam najpierw założyć tę maskę sobie, a potem dziecku, czy osobie chorej, która ze mną leci, czy starszej i tak dalej. Najpierw sobie. Oczywiście, bo jak ja o siebie nie zadbam, no to już ten ktoś nie będzie miał możliwości żadnych, prawda? I to jest nieegoistyczne, ale bardzo, bardzo wskazane, żeby myśleć o sobie, żeby myśleć o swoich myślach i tak dalej. Wrócę do tych badań epigenetycznych, bo tutaj wiemy na pewno z badań, że na przykład stosowanie metody MBSR, czyli takiej uważności, to jest, to jest metoda uważności, bardzo znana na Ameryce, w Ameryce, na Zachodzie, w Polsce już też teraz.
Dużo się teraz o tym mówi, w ogóle o mindfulness, o jodze, tak, jako takich tak, formach.
Właśnie. To one potrafią w ciągu 2 do 3 miesięcy spowodować zmiany w epigenomie. Potrafią. Więc jeżeli nasza myśl, i to jest to, o czym mówimy, epigenetyka behawioralna, jeżeli nasza myśl zmienia gen w ciągu 2 sekund, aktywność genu w ciągu 2 sekund, to jest siła niewyobrażalna. Siła niewyobrażalna. Jeszcze powiem jedną ciekawą rzecz. Otóż Dalaj Lama razem z Polem Ekmanem zrobili tak zwany atlas emocji. Zbadali na całym świecie. Okazało się, że ludzie na całym świecie mają identyczne emocje. Tak samo się śmieją, tak samo płaczą, z tych samych powodów jest im przykro, źle i tak dalej. I oni wybrali 5 takich głównych emocji i potem oczywiście wiele, wiele, wiele jeszcze innych podcieni. I z tych 5 głównych emocji proszę sobie wyobrazić, że aż 4 są negatywne, a 1 tylko jest pozytywna. 1 to jest radość. I to też warto sobie uświadomić. To są te 2 informacje, że ja mam 70% negatywnych myśli w ciągu doby i że ja na 5 głównych emocji, które posiadam, mam aż 4 negatywne. Co ja mam robić? Ja mam myśleć o tym. Ja mam świadomie iść przez życie. Ja mam sobie mówić, nieprawda, że nie dam rady. W każdej sytuacji ja mam jakąś szansę. Ja mam jakąś nadzieję. Dopóki żyję, dopóki jest nadzieja. W każdej sytuacji. Jeżeli ta sytuacja wymaga ode mnie działania, na przykład odchodzę z domu przemocowego, na przykład odchodzę z pracy, gdzie jest mobbing i tak dalej, to ja to robię. Jasne, że tego się nie zrobi z dnia na dzień, ale ja podejmę dzisiaj taką decyzję i przygotowuję się do tego odejścia przez 1, 2, 3. Różnie bywa, ale ja żyję tą myślą, że ja w końcu odejdę, że ja robię wszystko, żeby odejść. To są te sytuacje, kiedy ja mogę coś zmienić wokół siebie, a jeśli nie mogę wokół siebie, to zawsze mogę w sobie to zmienić.
No ale też dużo się teraz mówi, pisze o takich metodach zarządzania stresem, takich jak arteterapia, terapia kolorami, muzyka i okazuje się, że właśnie otaczanie się czy sztuką, czy muzyką czy kolorami może zmniejszać szkodliwe działanie stresu, obniżać lęki, polepszać jakość życia właśnie u osób chorych przewlekle, czy zwiększać właśnie wspomnianą uważność, kreatywność, takie bycie tu i teraz. Więc czy właśnie taką wizytę w muzeum można przepisać na receptę? Czy takie praktyki już funkcjonują?
Tak, tak. Ja właśnie muszę powiedzieć, że w zeszłym roku byłam w Paryżu, zostałam zaproszona na wykład o muzeoterapii. Tam byli historycy sztuki i muzealnicy, a ja byłam lekarzem i ja pokazywałam tym osobom, co się dzieje w naszym mózgu i co się dzieje w naszym układzie immunologicznym wtedy, kiedy ja oglądam sztukę i wtedy, kiedy ktoś ze mną rozmawia o tej sztuce. Rozmawia, bo to arteterapeuta rozmawia ze mną. I właśnie opowiadałam o tym, jak w Kanadzie po raz pierwszy powstała ta idea muzea na receptę. Muzea na receptę. To jest bardzo dziwne, bo to jest tak, że my sobie wyobrażamy przychodnie, siedzą pacjenci w przychodni, nagle jeden pacjent wychodzi od lekarza z gabinetu, trzyma w ręku receptę, a na niej napisane jest muzeum. No to brzmi zupełnie jak jakaś bajka normalne i w ogóle niepoważne. A tak jest, to jest rzeczywistość. Tak jest. Tak jest w Kanadzie, tak jest we Francji, w Belgii, w Australii, w Anglii. W tej chwili tak jest. W Polsce, w Muzeum Narodowym w Kielcach przeprowadzają taką muzeoterapię, ale jeszcze u nas nie ma tego muzeum na receptę. Tego jeszcze nie ma, ale ja mam nadzieję, że będzie kiedyś. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli lekarz uzna, że temu pacjentowi jest potrzebne jeszcze coś, że to leczenie takie klasyczne, no nie daje takich efektów, jakby należało oczekiwać. No to mu przepisuje to muzeum, ten pacjent bierze tą receptę, idzie do muzeum, nie płaci za bilet, wręcz przeciwnie, wchodzi za darmo, a tam czeka na niego arteterapeuta i przeprowadza z nim taką terapię przez 3 miesiące, raz w tygodniu po 2 godziny. No i efekty są niebywałe, niebywałe. Dochodzi do zmniejszenia lęku, do zmniejszenia bólu, do poprawy koncentracji i do wielu, wielu, wielu innych takich korzyści, które są zarówno fizyczne, jak i psychiczne. I tych korzyści jest tak dużo, że te kraje, które wymieniłam, postanowiły to pacjentom, swoim obywatelom zafundować. I proszę sobie wyobrazić, tam właśnie w Paryżu dowiedziałam się od pani Nathalie Bondil, która była jedną z osób, która wprowadziła muzeoterapię i to muzeum na receptę w Kanadzie, w Montrealu. Ona powiedziała, że w tej chwili toczą się rozmowy w Ministerstwie Zdrowia w Paryżu i te rozmowy mają doprowadzić do tego w najbliższym czasie, żeby wszyscy pacjenci chorzy na raka we Francji mogli za darmo korzystać z takiej terapii. Wyobraża sobie pani? Jeżeli dane kraje to finansują, to tutaj już nie ma argumentu przeciw, prawda? Bo to znaczy,
tak,
że
zdecydowanie.
Ogromne, że nawet administracja, nawet państwo powiedziało, no coś podobnego, no to my to zafundujemy państwu, proszę bardzo. No i jeżeli to wszystko tak świetnie działa, no to oczywiście do tego dochodzi koloroterapia, aromaterapia, która świetnie działa, muzykoterapia.
Ale właśnie z tą muzyką to jest ciekawe, bo też nie każda muzyka chyba, prawda, nastraja nas gdzieś tam pozytywnie.
Tak, z muzyką to jest tak, że trzeba bardzo uważać, dlatego że jest taki efekt Mozarta, znany w medycynie. Mhm. Efekt Mozarta polega na tym, że to jest przeobrażające działanie muzyki na zdrowie. Okazuje się, że u większości ludzi na świecie, którzy słuchają muzyki Mozarta, tej muzyki barokowej, dochodzi do polepszenia układu immunologicznego, do polepszenia sprawności mózgu i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale ja nie lubię muzyki poważnej. No dobrze, to nie musisz słuchać. To słuchaj takiej muzyki, jaką lubisz. Byleby to nie był heavy metal. Dlatego, że heavy metal powoduje takie rozedrganie komórek, że przynosi niestety szkody. I mamy wiele badań naukowych, które dokumentują właśnie tego typu działania, młodych ludzi szczególnie, którzy w nadmiarze słuchają heavy metalu i wtedy mają zaburzenia depresyjne i próby samobójcze. Więc tutaj trzeba bardzo być ostrożnym. Natomiast chodzi o to, żeby wtedy, kiedy ja przeżywam traumatyczne wydarzenie, kiedy jest mi źle, kiedy coś złego się dzieje ze mną, to ja nie mam słuchać muzyki aktywizującej, bo ja już mam wysokie poziomy adrenaliny i kortyzolu, tylko ja mam słuchać muzyki wyciszającej, spokojnej. Cicha to musi być muzyka, wyciszająca. I ona wtedy będzie świetnie działała na mnie. Te wszystkie dobre emocje, które wówczas powstają w czasie tych wszystkich metod, o których teraz mówiłyśmy, jest ich jeszcze o wiele, wiele więcej, bo jest biblioterapia i jest masa, można by wymieniać go. Hipoterapia, terapia przy udziale zwierząt, psów, kotów i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby w naszym umyśle powstały dobre emocje, pozytywne. I okazuje się, że siła tych pozytywnych emocji jest niewyobrażalna. Proszę sobie wyobrazić, że pozytywne emocje powodują powstawanie nowych neuronów w mózgu. Czyli dobre emocje powodują neurogenezę, bo neurogeneza to jest powstawanie nowych neuronów. Rita Levi-Montalcini, która odkryła neurogenezę, za co zresztą została uhonorowana Nagrodą Nobla.
Nagrodą Nobla.
Ma 103 lata, prawie do końca życia jeździła z wykładami i zawsze powtarzała na tych wykładach: proszę Państwa, a u mnie codziennie powstają nowe neurony. Codziennie. Codziennie do końca życia. Ale... I tu się zastrzegała bardzo. One powstają wyłącznie wtedy, kiedy mamy dobre emocje. Wyobraża sobie pani? Wyłącznie. Co to znaczy? To znaczy, że jak my mamy złe emocje, to nowe neurony nie powstaną, a tak jak już mówiłam wcześniej, przy złych emocjach dochodzi do śmierci neuronów tych, które już są. Więc jaka to jest siła, ta dobra emocja? Ona powoduje powstawanie nowych neuronów. Te nowe neurony działają przede wszystkim przeciwdepresyjnie. Te nowe neurony powodują, że my wraz z wiekiem jesteśmy sprawni. Mamy mniejszą szansę, dużo mniejszą, na jakieś zaburzenia neurodegeneracyjne, na chorobę Parkinsona, Alzheimera i tak dalej, i tak dalej. Mamy mniejszą szansę. Dalej, te dobre emocje wpływają na długość naszego życia, dlatego że wpływają na długość telomerów. A telomery to są końcówki chromosomów, które odpowiadają za długość naszego życia. Elizabeth Bern, która odkryła telomery, też dostała za to Nagrodę Nobla. Też mówiła o tym, że niestety w czasie negatywnych emocji one ulegają skróceniu, a prace od 2016 roku dopiero, czyli stosunkowo nowe, dopiero mają 8 lat, dowodzą, że im więcej dobrych emocji, im więcej więzi, im więcej wydzielanych tych neuroprzekaźników szczęścia, czyli endorfin, serotonin, dopaminy, oksytocyny w mózgu, tym są dłuższe te telomery, czyli dłużej żyjemy. Oczywiście te dobre emocje wpływają na układ immunologiczny. Na układ immunologiczny on jest wówczas sprawniejszy. Może opowiem pani taką historię ze studentami amerykańskimi, którzy podzieleni, nie wiem czy pani zna tą historię, podzieleni na dwie grupy, jedna oglądała komedię, a druga grupa oglądała horror. Zna pani ten eksperyment?
Nie, nie kojarzę, nie, ale chętnie właśnie posłucham.
No więc najpierw zbadano im poziom układu immunologicznego, czyli różne komórki i immunoglobuliny w krwi, potem poproszono tych studentów, żeby właśnie obejrzeli godzinę filmu. Jedni oglądali horror, drudzy komedię i po tej godzinie oglądania filmu znowu zbadano ten układ immunologiczny. I okazało się, że u tych studentów, którzy oglądali horror, doszło do zmniejszenia liczby limfocytów T, limfocytów NK i tak dalej. No nieprawdopodobne, dlatego że odpowiadają za przecież nasze różne zakażenia bakteriami, wirusami No i komórki nowotworowe. Przecież limfocyty T i komórki NK, czyli te naturalne killery, naturalni zabójcy, są po to, żeby niszczyć nasze komórki nowotworowe. No więc jaka to jest informacja, proszę pani, dla chorych i dla tych, którzy przeżywają stres. Jeżeli ja jestem zdrowa i nic mi się nie dzieje złego wokół, to ja idę i oglądam horror i kryminał i wszystko, co chcę. Dlatego, że jak jestem zdrowa, to w ciągu paru godzin wszystko dojdzie do normy, do równowagi. Ale jeżeli ja jestem chora lub przeżywam aktualnie ciężkie stresy, traumy, to ja muszę myśleć, co ja oglądam, jakie książki czytam, z kim ja przebywam, z kim ja rozmawiam. Ja mam nie spotykać się z ludźmi toksycznymi dla mnie, z takimi ludźmi, z którymi ja się czuję źle, jak się pożegnam. Więc albo ja mogę takich ludzi wyeliminować zupełnie ze swojego życia i mam to zrobić jak najszybciej, a jeśli ich nie mogę wyeliminować, bo to jest na przykład członek mojej rodziny, który jest taki toksyczny dla mnie, no to mam się z nim spotykać jak najrzadziej i jak najkrócej. To jest kolejna, kolejna rozmowy. Ale w każdym razie chciałam powiedzieć o tym eksperymencie w tym sensie, że te ten horror, to wszystko, co się takiego strasznego dzieje, co nas tak pobudza, to działa negatywnie na nasz układ immunologiczny. A ci, którzy oglądali komedię, mieli sprawny układ immunologiczny. Więc proszę zobaczyć, jaka niebywała siła jest pozytywnych emocji. Te emocje działają na każdą komórkę naszego ciała, a w tej komórce na jądro komórkowe, na chromosomy, na metabolizm tej komórki. No i mamy to już tutaj dowiedzione i cieszymy się, że tą wiedzę mamy, bo możemy z niej korzystać.
I też coraz częściej ten wydźwięk związany z podłożem psychoneuroimmunologicznym gdzieś już się pojawia. Pojawiają się też wątki związane z mikrobiotą jelitową. Ja jestem ogromną pasjonatką zależności mikrobiom, ośrodkowy układ nerwowy, więc tutaj też to wszystko, cały ten stres, przewlekły stres, który będzie nam rozregulowywał tą równowagę mikrobiologiczną w jelitach, powodując tą dysbiozę, też będzie przekładał się na to, jak funkcjonuje nasza głowa. Zresztą tutaj w odcinkach o tym wielokrotnie z moimi gośćmi opowiadaliśmy. Pamiętajcie też, że przewlekły stres to niższy poziom BDNF, czyli tej naszej odżywki, która karmi nasze neurony i dba o to, żeby powstawały nowe połączenia. W związku z tym tutaj to wszystko się zamyka w takim trochę błędnym kole zdarzeń. Ale pani profesor, jeszcze wracając na chwilkę dosłownie do wątku żywieniowego, bo mnie też to z perspektywy mojego zainteresowania medycyną stylu życia bardzo interesuje. Wiemy dzisiaj o też takich składnikach, które de facto, pewne składniki z diety mogą tutaj wpływać na modulowanie tych różnych zmian epigenetycznych. I tutaj mam na myśli między innymi właśnie cholinę, która jest taką bardzo ciekawą cząsteczką. Zresztą też była taka praca chyba sprzed kilku lat, w której opisywano, że właśnie rozregulowanie tej osi stresu pod wzgórze przysadka nadnercza u kobiety w ciąży determinuje narażenie płodu na te hormony stresu. I też jakby podatność tego dziecka i na choroby fizyczne, i na choroby psychiczne. I tam była wymieniana między innymi otyłość, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie. I też w badaniu, które z kolei prowadzono na kobietach w ciąży, wykazano, że właśnie wysokie dawki choliny zmniejszały aktywność tej osi stresu i obniżały tym samym poziom kortyzolu w krwi już pępowinowej po urodzeniu dziecka. Więc ja się po prostu tak głośno zastanawiam, analizując te wszystkie badania, jak bardzo te treści, które już gdzieś tam są w tych rozważaniach naukowych, jak bardzo one wchodzą już w praktykę kliniczną i są faktycznie wykorzystywane? Czy my jesteśmy na etapie nadal rozważań na ten temat i na etapie wdrażania, planowania rozwiązań, czy zdecydowanie już się klinicznie dzieją różne takie aspekty związane właśnie z modulowaniem tych czynników?
Wie pani co?
Trudne pytanie, bardzo złożone, zdaję sobie z tego sprawę, ale ciekawi mnie w ogóle kierunek, gdzie to, wiemy, tak, gdzie zmierza to wszystko, ale na jakim jesteśmy właśnie etapie.
Nutriepigenetyka, czyli połączenie właśnie odżywiania ze zmianami epigenetycznymi, też się rozwija, też się bardzo rozwija i chcę powiedzieć, że ostatnio wręcz nazwano otyłość chorobą epigenetyczną, epigenetyczną i stwierdzono, że wśród 760 ludzkich genów, które ulegają zmianom epigenetycznym, aż 20% związanych jest z otyłością. I te geny zostały nazwane epiobezogeny. Epiobezogeny. No dobrze, i teraz tak. Znany jest ten eksperyment z myszami agouti, które były żółte, były otyłe, chorowały na nowotwór i na cukrzycę. I te myszy dostały karmę, te myszy ciężarne dostały karmę, która była wzbogacona o kwas foliowy, witaminę B12, genisteinę, polifenole, cynk i selen. I okazało się, że te ciężarne myszy urodziły myszy zdrowe. Czyli takie, które nie były żółte, a brązowe. Takie, które nie chorowały na cukrzycę, nie miały nowotworów i nie miały otyłości. No i wtedy naukowcy powiedzieli, dobrze, to ciekawe, czy jeżeli my wrócimy do tej normalnej karmy ich matek, które były chore, i nie damy tych wszystkich składników, o które wymieniłam, ten kwas foliowy, witamina B12 i tak dalej, jeżeli my tego nie dodamy, to ciekawe, czy one powrócą do tego, co było u rodziców, czy znowu staną się żółte i chore. No i to pierwsze pokolenie dostało zwykłą karmę, bez dodatków i urodziło następne pokolenie, które było zdrowe. No i to jest genialne. Ja myślę, że takich badań trzeba robić jak najwięcej, żeby badać te markery epigenetyczne. Bo jeśli my będziemy badać markery epigenetyczne, to my będziemy mogli robić tą wczesną profilaktykę, czyli na przykład dziecko się urodzi, my zbadamy marker epigenetyczny i będziemy mogli powiedzieć, czy to dziecko już ma skłonność do otyłości. Prawda? Jako noworodek.
Jako niesamowite.
Skłonność do otyłości. Jeżeli ma skłonność do otyłości, no to teraz zastanówmy się, co mu podać, jaką dietę spersonalizowaną jemu podać, żeby on nigdy nie był otyły, bo to można zrobić. Bo ja poprzez włączenie takiej diety mogę spowodować odłączenie się tych markerów i nie będzie. Ale tutaj są pytania zasadnicze, bo te badania, które były, to były badania u zwierząt. Teraz my nie możemy tak wprost przenosić tych dawek, które były podawane zwierzętom, na dawki, jakoś przeliczyć na dawki dla ludzi. Tak nie wolno robić. To by trzeba było znowu spokojnie eksperymentować tutaj, jak te dawki obliczyć, ile tego dawać po pierwsze, co dawać, jak często w ciągu dnia podawać te związki i przez jaki czas je podawać. Czy wystarczą 3 miesiące? Czy to trzeba będzie powtarzać na przykład raz na pół roku, czy raz na rok? Nie wiemy tego. I to wszystko jest przed nami. Ale te podstawy, o których powiedziałam, napawają wielką radością i optymizmem, że my mamy drogę pokazaną, otwartą, drogę do tego, żeby robić kolejne badania naukowe i żeby to wszystko badać. Mamy drogę otwartą, to jest wielka radość. Zachęcam naukowców, lekarzy i wszystkich innych, wszystkie inne osoby, które się tym zajmują, żeby poszły tą drogą, żeby zaczęły iść w tym kierunku, żeby nie powielały tego, co dotąd jest badane bez przerwy. Ja mam takie zawsze uczucie smutku, kiedy patrzę na prace naukowe i zastanawiam się, o co tym naukowcom chodzi, kiedy bardzo często jest tak, że robią kopiuj i wklej w cudzysłowie, bo mają jedną metodę badawczą i do tej metody dostosowują różne rzeczy, które chcą badać, bo to jest łatwe, bo to jest proste, bo jest laboratorium urządzone, bo już jest ta metodyka sprawdzona i idzie się ciągle tą drogą. No to bądźmy bardziej kreatywni, bądźmy bardziej otwarci i patrzmy, co ten świat nam dał dzisiaj, żeby tego nie przeoczyć, żeby tego nie ubłocić w kałuży, tylko żeby to wyjąć jak brylant i powiedzieć, wow, to jest jakaś fantastyczna myśl, idę za tą myślą, zacznę to badać.
I to jest właśnie taki powiew, ja mam takie odczucie, medycyny przyszłości, medycyny spersonalizowanej pod potrzeby pacjenta, z takim bardzo indywidualnym podejściem. Zresztą też, drodzy słuchacze, jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, to tutaj ja też odsyłam was
z całego serca, bo zresztą jestem już po lekturze książek pani profesor, Więcej nadziei o raku, stresie i nowych szansach. Jest też książka na temat właśnie stresu, lęku i traumy. Ja podlinkuję wam w opisie odcinka link bezpośredni do tych pozycji, bo myślę, że każdy z nas po prostu powinien zaznajomić się z tą tematyką w dobie nadmiaru bodźców, w dobie przewlekłego stresu, żeby opanować właśnie sztukę radzenia sobie z takimi różnymi trudnymi sytuacjami, z którymi na co dzień mamy do czynienia. Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To był zaszczyt i ogromna przyjemność móc się dzisiaj z panią spotkać przy kawie.
Bardzo miło się z panią rozmawiało. Jeżeli pozwoli mi pani zakończyć tę naszą dyskusję, to chciałabym ją zakończyć jednym zdaniem. Zmieńmy nasze przekonania. Z nie dam rady na dam rady. I wtedy zmieni się nasz epigenom.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Jeśli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy się wiedzą.